studiu autor reportażu, który dzisiaj będziemy emitować, Maciej Zalewski, witam.
Dobry wieczór.
I Piotr Matwiej, autor historycznego biuletynu lotniczego, ale Piotr Matwiej również występuje w tym reportażu.
Dobry wieczór.
Panowie, bo czasu niewiele, a myślę, że generał Skalski to taki temat i w ogóle lotnicy, nasze dywizjony w Anglii, to temat, o którym można by było rozmawiać, przypuszczam, kilka dni. Maćku, to zacznę od tego reportażu. Tak sobie pomyślałam, żeby go przypomnieć, bo 1 września święto dywizjonu 303. Generał oczywiście w dywizjonie 303 nie walczył, ale wchodzą też, jeden film już wszedł na ekrany, drugi za chwilę wejdzie, a właściwie to no, taki jedyny lotnik, którego nam się udało uwiecznić tutaj w radiu, właśnie generał Skalski, ten najważniejszy właściwie, tak?
Powiem tak, najskuteczniejszy, ponieważ lotnictwo wojskowe to nie tylko piloci myśliwscy, to też piloci bombowi,
Bombowców. To też
nawigatorzy, strzelcy, w końcu ci, których tak pięknie Arkady Fidler nazwał szarymi korzeniami bujnych kwiatów, czyli personel techniczny, który wykonał gigantyczną robotę. Tak jako ciekawostkę powiem, że jeśli mnie pamięć nie zawodzi, w 301 Dywizjonie Bombowym pierwsze odznaczenie bojowe zdobył mechanik, który złapał bombę, która zaczęła taką flarę treningową, w której odpalił zapalnik i odbiegł z nią, żeby uratować samolot i resztę ludzi. Ciężko był poparzony z tego powodu. Przed większymi stratami, przed być może śmiercią. Także to też charakteryzuje tych ludzi. To była ogromna rzesza ludzi i oni wszyscy tułali się, walczyli, dawali wszystko, co mogli od siebie. Natomiast generał Skalski, ze względu na fakt, że ma niesamowicie bogaty życiorys, niesamowicie bujną, bogatą osobowość, też taką, powiedzmy sobie, trochę rogatą duszę, i fakt, że był najskuteczniejszym, jeżeli chodzi o liczbę zestrzeleniem pilotem myśliwskim, urósł już za życia do rangi legendy. Przecież też jego powojenne losy, bardzo tragiczne, również złożyły się na tę legendę i dlatego no, stał się takim symbolem, tak jak przeciętnemu Kowalskiemu mówi się o polskim lotnictwie, to jest dywizjon 303. Z reguły nikt nie mówi wtedy o dywizjonie 300, pierwszym, drugim, trzecim, piątym, aż do 18 praktycznie. Tylko jest ten 303 i symbol polskiego lotnictwa, polskich sił zbrojnych, polskiego lotnictwa polskich sił zbrojnych na zachodzie to jest generał Skalski.
Maciek, właśnie powiedziałeś, że generał stał się legendą za życia i ty tak rozmowę z nim rozpoczynasz. Pytasz, jak on to przyjmuje, że stał się legendą za życia. Ja tutaj trochę zdradzę, ale nie będę za dużo opowiadała. Powiem tylko, że pan generał mówi, że bardzo głupio.
No to właśnie to jest...
Strasznie skromny.
Skromna, tak. Człowiek. To uderzała skromność. Tak jak niepozorny fizycznie to był człowiek, bo z reguły się wydaje, że no, taki bohater, as, przestworzy, pogromca Luftwaffe, a to był taki drobniutki człowieczek. Nawet jak opowiadał, że jakaś dziewczynka kiedyś go zobaczyła na jakimś spotkaniu, poszła na spotkanie z wielkim bohaterem, i popatrzyła na niego i mówi, a on taki malutki. No to świadczy, bo i fizycznie był bardzo niepozorny. Zresztą to akurat się sprawdzało, bo kabiny ówczesnych samolotów były bardzo ciasne i ci piloci, którzy byli, czy lotnicy rosłych gabarytów, rośli mężczyźni, mieli czasami problem z upchnięciem się w kabinie Spitfire'a czy Hurricane'a. Natomiast ci właśnie tacy bardzo drobnej postury radzili sobie z tym lepiej. I generał, tak właśnie jak niepozornej postury fizycznie był, tak był również wielce skromnym człowiekiem, ale wielkim człowiekiem, wielkiego formatu.
Panie Piotrze, pan się spotykał wielokrotnie z panem generałem. Można tak powiedzieć ogólnie, że to był człowiek, który po prostu kochał życie?
Kochał życie, ale tutaj nawiążę do rozmowy Maćka, jak poznałem pierwszy raz pana generała. Pamiętam, że się dowiedziałem, ktoś mi dał adres pana generała, pojechałem, kupiłem kwiaty, wziąłem książkę Czarne Krzyże nad Polską, zadzwoniłem i nagle mi otwiera pan, tak jak Macie powiedział, niepozornego wzrostu, ja mam prawie 2 metry, a pan generał potem zawsze się śmiałem, 1,60 m w kapeluszu i mówi do mnie, żeś przyszedł, mówi jak do baby z kwiatami, mówi, skąd pan przyjechał? Ja mówię, no z Łodzi. No to wchodź pan, jak pan z Łodzi. I następnym razem chcą się poprawić, spytałem się, czy mogę przyjechać, powiedział, oczywiście, no to przyjedź. Kupiłem już wtedy jeszcze zabony whisky w Peweksie, no i przyszedłem i tak się zostałem. I potem ta nasza znajomość przerodziła się w przyjaźń. I to wie pani, świadczy o tym człowieku pozytywnie oczywiście.
No to właśnie tak się mówiło, że on był taki otwarty.
Tak, otwarty, bo przywoziłem tylu kolegów. Jak ktoś się dowiedział, a zwłaszcza tych spadochroniarzy, różnych takich miałem przyjaciół, modelarzy, którzy się dowiedzieli, że jadę do pana generała, czy można się z sobą zabrać? Ja mówię, oczywiście, nigdy pan generał nie odmówił. I nawet jak się umawialiśmy, a miał jakieś spotkanie, a nie mógł mnie powiadomić, to przyjeżdżałem, to czekał na mnie i mówi, słuchaj, przepraszam cię 5 minut, bo muszę wyjść na spotkanie. Gniewaj się, ja mówię, nie, oczywiście, wszystko załatwimy później, przyjdziesz następnym razem, siedzimy do oporu, nie? Także taki wspaniały człowiek, otwarty, naprawdę.
No właśnie, a jak pan wspomina te rozmowy z panem generałem, czy on na przykład chętnie się otwierał, wracał do czasów wojennych, albo myślę, że chyba do najbardziej traumatycznego wydarzenia, czyli do tego momentu, kiedy został skazany i odsiadywał tak karę śmierci.
Pani, kiedy odwiedzałem pana generała na początku, powiedzmy, nie rozmawialiśmy o tych historiach lotniczych, o tych przeżyciach. Natomiast kiedy przywoziłem, bo za każdym razem coś panu generałowi, jakiś zawsze prezent przywoziłem, jakiś model, figurkę lotnika, obraz, to zawsze jak to oglądał, to wspominał i wtedy zaczął opowiadać historię o tych lotach, swoje wszystkie historie lotnicze, swoje przeżycia lotnicze. I nigdy się nie pchowie pani na pierwsze miejsce, bo w pewnym momencie było tak, że pana generała przestano zapraszać na te różne imprezy, zwłaszcza po roku 90, na wszystkie uroczystości 1 września, rodzina bitwy Anglii, jakby był pomijany. Nie chciałem tutaj mówić dlaczego, bo to dłuższy wywód. Ale to było smutne i przykre. I nawet, wie pani, była taka historia, że pan generał zeznawał w procesie Hummera, tego zbrodniarza komunistycznego. I wie pani, co lotnicy, którzy w tym czasie jeszcze żyli w Anglii, napisali do niego list. Jakoby on, musieli prawdopodobnie źle powiadomieni, jakoby nie chciał brać udziału w tym procesie. I wie pani, ten list był taki dosyć dla niego przykry, bo czytałem razem z panem generałem. I mówię, ci ludzie sobie po prostu nie zdają sprawy, co ja tutaj przeszedłem. Oni myślą, że taki proces to jest po prostu przychodzę, zaznaję, wspominam przed wszystkimi ludźmi, jak mnie bili, jak to wyglądało, jak mnie katowali. Tam siedzi 30 osób, ja tym muszę wszystko wypowiadać. Tutaj siedzę przed sędziami, muszę wszystko to się wynurzać. Takie intymne bardzo sprawy. Zamiast to powinno być, uważam, inaczej zorganizowane, dwóch powinno sędziów siedzieć i powinien przyjść do jakiegoś pokoju.
Nie chciał powiedzieć, o tym mówić, tak.
I to przeżywał strasznie. A potem ci lotnicy mu zarzucali, że jakoby nie chciał brać udziału w tym procesie i to było dla niego przykre. A on po tych pierwszych zeznaniach, bo to wiem, to przez prawie miesiąc czy 2 miesiące mu się to prawie codziennie w nocy śniło, budził się zlany potem i mówi, nieraz się budzę w nocy i czuję, jak mi śwista ta blacha, którą dostawałem po plecach. Ludzie sobie nie zdawali sprawy, jakie to było przeżycie dla pana generała.
No myślę, że ci, którzy zostali w Londynie albo wyjechali do Stanów, to rzeczywiście mogli sobie nie wyobrażać, jak wygląda komunistyczne więzienie, tak?
Myślę, że nikt nie jest w stanie sobie tego wyobrazić. Ja miałem to szczęście, że i zaszczyt wielki, że znałem pana generała Skalskiego, ale też wychowałem się w takim miejscu, gdzie byli równie wielcy żołnierze. Moim sąsiadem był podwładny zmarłego kilka lat temu generała Antoniego Hedy, który podobnie jak pan generał Skalski był po wojnie KS-iakiem. Wyjaśniam, KS, skrót od kara śmierci. Tylko chyba nie wiem, ile wyroków śmierci pan generał dostał, nie pamiętam, natomiast generał Heda tych wyroków śmierci miał 7. To z kolei był legendarny partyzant. I znam nieco z relacji pana generała i pana generała Skalskiego i generała Hedy te wspomnienia więzienne. Bardzo więzienne. To powiem w taki sposób, że najwybitniejsi autorzy scenariuszy hollywoodzkich nie są w stanie zbliżyć się nawet do tego, wznosząc się na szczyty kunsztu.
Powiedzcie mi, czy troszeczkę nie żałujecie, że nie nagrywaliście tych wszystkich rozmów, spotkań?
Wie pani, mam to nagrane. Ja to mam gdzieś na kasetach w domu, bo jak przyjeżdżałem, to nawet sam pan generał mówi, to powinien tutaj siedzieć mnie nagrywać cały czas, bo potem ja odejdę, a mówię, żeby to zostało dla kogoś. Rzeczywiście mam trochę tych kaset nagranych.
To możemy przesłuchać, panie Piotrze, może da się
tak,
coś
muszę,
wydobyć.
Muszę kiedyś tak przynieść. Natomiast to chciałem, wie pani, powiedzieć ten ostatni taki etap, jaki przeżył pan generał Skalski, bo razem z Maćkiem zabieraliśmy pana generała z domu przy szpitalnej opieki, to był Watowskiej na Warszawie, do szpitala na Szaseru, gdzie potem zmarł. I razem z Maćkiem przenosiliśmy pana generała na noszach. To był taki ostatni jego etap życia. Nie był w żadnym przytułku, bo to jakiś, wie pani, kretyn napisał o tym przytułku, to tak inni
tak
powtarzają.
Tak piszą, że tak, że zmarł zapomniany,
nie był zapomniany,
opuszczony w przytułku,
nie.
Tak.
Wie pani, dbaliśmy tutaj o pana generała. Wiadomo, że nikt nie ma takiej kasy, jakbyśmy mieli pieniądze, byśmy tu może pana generała sprowadzili, ale w miarę swoich możliwości. Przecież woziliśmy mu tutaj, kupaliśmy w makro, wie pani, jedzenie mu się panu generałowi woziło co drugi, trzeci dzień, że ona gotowała obiady i tak dalej. Nie będę tak podał historii, bo to nie chodzi o to, żebym tutaj się chwalił, że taką znajomością. Ale wie pani, mi chodzi o ten ostatni taki etap życia pana generała. Pamiętam, jak zanieśliśmy pana generała do karetki i zostałem sam z panem generałem. I pamiętam, jak, wie pani, w tej karetce tak mnie wziął za rękę i mówi, to ważne, jak się odchodzi. Mówi, dziękuję ci, przyjacielu.
Myślę, że To wszyscy zresztą podkreślają, rozmówcy tego reportażu, że nie tylko kochał życie, że był patriotą, ale że był też niepozbawiony rycerskości, że był takim człowiekiem uczciwym, że nienawidził fałszu, ale też bezkompromisowym. No i że właśnie jeden z lotników mówi, że tak naprawdę był stworzony na wojnę, ponieważ podejmował decyzje i działał, nie zastanawiał się.
Wie pani co, przepraszam, tylko Maciek, że ci wejdę słowo. Lotnicy zawsze mówili, że u pana generała nikt nie ginie. Idź do Skalskiego, on jest dowódcą, tam nikt nie ginie. Mówi, jak on dowodzi, to nie zginiesz i przeżyjesz tą wojnę.
To o czym świadczy. To, ja muszę dodać, że to był, i to nie tylko w polskich siłach powietrznych, ale w każdym lotnictwie wojskowym, jak się czyta wspomnienia, to świadczyło o formacie dowódcy. Nawet nie liczba strąconych samolotów, tylko to właśnie, jak dowódca potrafi poprowadzić swoją jednostkę, czy to skrzydło, czy dywizjon, czy eskadrę do walki i jak potrafi wrócić ze swoimi pilotami podwładnymi do bazy. I tu trzeba powiedzieć, że myślę, że pan generał po prostu był urodzonym, to jest iskra Boża, to jest dar boski. Mm-hmm. On był urodzonym żołnierzem, bo na wojnie nie ma czasu w powietrzu zastanawiać się nad czymś, tylko tak jak mówił właśnie pułkownik Pawłowski, że decyzja, wykonanie, to są ułamki sekund. I generał Skalski robił to genialnie, a przy tym ja tu jeszcze do tych wszystkich, które wymieniłaś, cech i dodam jeszcze jedną. Myślę o pewnej cesze dzisiaj bardzo niepopularnej, zapominanej, pomijanej, to jest godność. To był człowiek o nieprawdopodobnej godności. Jak nawet w czasach, kiedy ważyło się jego życie tak naprawdę, losy jego życia, namawiali go, ty pisz tego, prośbę o ułaskawienie. On powiedział, ja niczego nie zrobię, niczego nie będę pisał. I o ironio losu być może to uratowało go, bo komuniści nie wiedzieli, co z tym zrobić. No facet po prostu jest taki, że ma ich gdzieś, że nie prosi, nie skamle o łaskę, twardo stoi przy swoim i oni się żachnęli. Nie można wykluczyć też, bo ponoć nawet królowa brytyjska interweniowała w jego sprawie. To wszystko się złożyło na to, że Bogu dzięki wyszedł żywy z kazamatów komunistycznych, że przeżył to. Wielu niestety to się nie udało. Ale myślę, że to właśnie również dzięki kręgosłupowi nieprawdopodobnemu i dzięki godności.
Ale jak... jeszcze, przepraszam, taką sytuację tylko tutaj przypomniałam się, bo mówiłeś o tej godności. Pamiętam, jak pan generał opowiadał, jak siedział w kominie Różańskiego zimą, w samej piżamie, czy tym pasiaku, i miał dwa trepy. Jednego trepa sobie kładł pod tyłek, no bo tam było wszędzie zamarznięte to siedlisko. Siadał na tym trepie, a na drugim stał dwoma nogami, tak mówi, siedział, tak przysypiał. I to trwało tam kilkanaście dni i przyszedł strażnik, otworzył drzwi, mówi, jak tam się czuje Skalski? On mówi, zamknij pan te drzwi, bo pan robi przeciąg. To wie pani, świadczy, że po tylu dniach się nie poddał, że ta jednak psychika cały czas silna. Była mocna, tak silna.
A to była zima, to był środek zimy, bo ja pamiętam też tę opowieść. I to była cela gdzieś w dawnym klasztorze, cela pozbawiona okna, 20-stopniowy mróz panował. No więc proszę sobie wyobrazić, jaki trzeba mieć charakter. Myślę, że 98% ludzi po kilku godzinach zrobiłoby wszystko, podpisało każdy kwit, przyznałoby się do wszystkiego, byle opuścić takie miejsce.
Powiedzcie mi jeszcze, bo mieliśmy przed rozpoczęciem naszej rozmowy okazję wysłuchać piosenki elektrycznych gitar. Nie wiedziałam, dopiero ostatnio trafiłam przypadkiem. Napisali piosenkę, wykonali o Dywizjonie 303. I piosenka jest właśnie o tym generalnie, że nie zostaliśmy zaproszeni na wielką defiladę wolności. Jak generał to przeżył? Co o tym mówił?
Poszli się opili z kolegami, wracali, bo byli tacy wkurzeni. I wracając przed hotelem stał boj hotelowy, angielski. Chłop 2-metrowego wzrostu. Pan generał 1,60 m podchodzi do niego i mi tak, słuchaj, za to wszystko, co nam zrobiliście, powinieneś dostać w mordę, bo jesteś w tym mundurze jakimś takim ubranym, podobnym do wojskowego munduru. No to ten tak się popatrzył na generała, mówi, oszukaliście nas, sprzedaliście, mówi, jak świnie postąpiliście. A ten boj uklęknął na kolano, generał go trzasnął w pysk i poszedł dalej. Tak to mówi, rozładowałem tą swoją złość, frustrację.
Frustrację.
Po czym tak, wróci do kraju, pamiętam, kiedyś na ten temat rozmawiałem, mówi, słuchaj, Mówi, no gdzie miałem tam zostać, po co miałem tam być? Mówi, tak, ci ludzie mnie oszukali, oszukali nas Anglicy, oszukali nas Amerykanie, nas sprzedali. Czyli jak nas raz sprzedali, zawsze mogą nas sprzedać. Tu wracam do taty, nie wiadomo co tu będzie, mówi, ale tu mam swoich rodziców. Jak przed wojną wychodziłem na wojnę, to tata mu powiedział, pamiętaj Stasiu, żebym za ciebie się nie wstydził. I teraz wracam do domu w glorii bohatera z tymi medalami, jak pokazałem wszystko mamie, mama zadowolona, ucieszona, że syn wrócił. Tata wtedy już nie widział na oczy, był chory, ale to dowiedział się, że syn wrócił. No mówi, poczułem, że po co walczyłem, dla kogo? Fizycznie, dla mojej mamy i dla mojego taty. I to jest coś pięknego. I wie pani, kiedy pamiętam, przywoziłem różne obrazy, panu generałowi tam malowałem i pan generał mówi, gdzie masz te moje bohomazy, bo chciałem zobaczyć, to powiesiłeś. Ja mówię, ja powiesiłem tam, zobacz, przy moich rodzicach. I rzeczywiście wisiał zawsze przy łóżku pana generała Sklaskiego portret taty i mamy. I mówię te obrazy, mówi, bo przyjeżdża taki złodziej, mówi, sukieńcy, tyle nie daj mi tutaj spokoju. Czyli powiesiłem, żeby oni pamiętać. I do tej pory mam tutaj przy sobie, zawsze noszę, bo kiedyś poprosiłem pana generała o jakąś pamiątkę, mówię, ja nic nie potrzebuję, mówię, ja nic nie chcę tutaj, tylko coś dla mnie, żebym miał fizycznego, zawsze, żebyśmy o sobie tam pamiętali. Pan generał przychodzi i mówi, słuchaj, tu masz dwa guziki, mówi, duży i mały. Ja mówię, ale po co mi dwa, daj mi jeden. On mówi, nie, nie, mówi, duży, bo jesteś duży, a mały, bo jestem mały, żebyś o mnie nie zapomniał. I ten mały mam zawsze przy sobie, żeby, wie pani, ten system wartości zawsze był zachowany.
Potwierdzam, że jest.
Tak, jest tutaj mnie.
No właśnie, miałam zapytać, dlaczego generał wrócił do Polski, ale to już właściwie wiem, dlaczego wrócił do Polski, między innymi też dla rodziców.
Też, tak? I wie pani co, i też jeszcze taką porozmawialiśmy, ja kiedyś jeździłem do Szwecji, tam miałem zostać, bo tam prowadziłem treningi i pamiętam, że siedziałem już tak miesiąc i tak kiedyś w oknie siedzę, patrzę się na to wszystko, mówię, nie, mówię, to nie jest dla mnie tutaj, to ja nie, że się czuję, tam są moje rodzice, to żona została to z dzieckiem, tak nie, zapakowałem walizkę, bo jej podziękowałem, mówię, nie, chodzi mi o te pieniądze. I wie pani co, jak wróciłem do... I to powiedziałem panu generałowi. Mówi, jak wróciłem do Polski, wsiadłem do pociągu i z ludźmi w tym przedziale zacząłem o wszystkim rozmawiać i o niczym, to mówi, jestem u siebie. Mm-hmm. No jestem u siebie. I to opowiadam właśnie panu generałowi. On mi, widzicie, trafiłeś w setno. No, także to takie podsumowanie tego, dlaczego powrócił. No tam jeszcze były inne historie, ale to już nieważne. Powiedzmy, tak, to takie podstawowe.
To już na inną okoliczność. Maćku, niewielu lotników wróciło do Polski. Czy to można by, tak nie wiem, no jakoś tam procentowo powiedzieć?
To jest dość skomplikowane, bo myślę, że większość tych, którzy pochodzili z Kresów, a myślę, że oni stanowili bardzo znaczny odsetek.
No to nie mieli już w ogóle do
czego
wracać.
Oni nie mieli dokąd wracać, więc rozsypali się po świecie. Kanada, Australia, Stany Zjednoczone, część w Anglii, na przykład skandaliczne historie, kiedy jeden z ostatnich dowódców, również bohater, pułkownik Drobiński, dowódców 303 Dywizjonu, tylko już dowodził dywizjonem pod koniec wojny, poszedł do tego biura migracyjnego do Anglii i zażądano od niego jakiegoś dokumentu, kosmiczna jakaś historia w ogóle, którego on nie mógł mieć, żeby potwierdzić jego udział. On w mundurze i mówi, przepraszam, mówi, ja mam jakieś, mówi, takie rzeczy udowadniać, gdzie jestem tu od 8 lat i walczy, no po prostu absurd.
Bo chodzi o to, że przepraszam, żeby otrzymać kartę z tego pobytu, trzeba było przebywać na wyspach 5 lat. I on mówi, a przepraszam, to wy nie bierzecie tylko pod uwagę, że tu przez 5 lat walczyłem o waszą ojczyznę? Bo tak go potraktował ten urzędnik, jakby go nie było. Natomiast w lotnictwie na zachodzie by około 2000 wróciło. Tak jest to wyliczane. Dokładnie tego nikt nie jest w stanie powiedzieć. Niby to było rejestrowane, ale tak, wie pani, te liczby zawsze są w zaokrągleniu i różni historycy różnie podają.
No. Ja myślę, że jednak większość została.
80% też tak wyliczają z tego. To...
Myślę, że
zostało.
Większość została. Tak, 3/4 do 80%.
To nawet
nieliczni wrócili, bo ja mówię, było jednak dosyć silna była ta informacja, presja informacyjna, żeby nie wracajcie, bo tam rządzą
oni
komuniści.
Założyli też chyba rodziny tam, prawda?
Niektórzy tak, ustatkowali się, więc tak, niektórzy znaleźli tam swoje miejsce w czasie wojny, pożenili się, mieli dzieci. Niektórzy wiedzieli, że w ogóle nie mają do czego wracać, bo miejsce ich urodzenia, ich życia, ich ojczyzna jest już
za granicą,
tak, w Sowieckim Sojuzie.
Na przykład bohater jednego dnia bitwy Anglii, as jednego dnia, pan Głowacki, który kończył szkołę tutaj lotniczą, PW lotnicze w Łodzi w 1933 roku, osiadł, bo teraz jest pan prezydent Duda w Nowej Zelandii. No właśnie osiadł w Nowej Zelandii, zmarł w latach 80.
No i jeszcze wracając, i było tak, że więc też dla nich to była wielka rozterka. Niektórzy ryzykowali, przyjeżdżali, niestety zapłacili za to niektórzy najwyższą cenę. Jak na przykład porucznik Zieliński, który właśnie na imieninach którego generał Skalski został aresztowany.
Śliwiński. Zestrzelił 200 samolot dla dywizjonu 303.
Tak, i został skazany po wojnie na śmierć i wyrok wykonano. jako na szpiegu, no nie wiem kogo, no bo to dzisiaj jakoś tam, zresztą panu generałowi Skalskiemu też
był szpiegiem, tak,
też
tak.
Mało tego, nawet szpiegiem szwedzkim, a to opowiadał, bo opowiadał mu ktoś dowcip i to był dowcip słowny, że tam było, że trzech Szwedów gdzieś przyjechało, Lars, Larsen i jakiś tam jeszcze, czytając od SPAK było to sral, nesral, nedosral. Taka, tak, i sobie, żeby zapamiętał, zapisał sobie to w notesie. No jak przeczytali, to stwierdzili, że to musi być szpieg szwedzki, szpiegujący na rzecz Szwedów. No więc to można sobie wyobrazić kuriozum. Dlatego też wielu, czy większość została jednak w Anglii.
Panowie, to na koniec, bo niestety właśnie musimy kończyć, żeby wyemitować reportaż. Powiedzcie mi, czy to dobrze, że powstają takie filmy jak te dwa polskie o Dywizjonie 303, ten brytyjski też z polskimi aktorami i też wiem, że za pieniądze między innymi potomków żołnierzy generała Andersa z taką też misją, żeby no, ten Zachód troszeczkę się dowiedział o polskich lotnikach i o ich niezaprzeczalnym wkładzie w bitwę o Anglię i o ich sukcesach, tak, przede wszystkim.
Skwituje to jednym słowem. Nareszcie. Ale za późno, za mało. To ja mam jeszcze duży niedosyt. Przyznaję, że jeszcze
no teraz jak rozmawiamy o generale Skalskim, to też jest materiał nawet na film tylko o nim, tak?
Ale takich, jeżeli chodzi o polskie siły powietrzne, które tak jak powiedziałem, do momentu, kiedy Amerykanie znaleźli się na Wyspach Brytyjskich, to była druga lotnicza siła największa po RAF-ie. Taką historię na genialny film jest życiorys generała Skalskiego. Jest historia sztandaru polskich sił powietrznych. Jest historia 301 Dywizjonu, który jako kadra specjalnego przeznaczenia latał nad Warszawę powstańczą. Mało tego, można to połączyć, bo przecież nad powstańczą Warszawą ginęli nie tylko polscy lotnicy latający z Brindisi z Włoch, którzy musieli przelecieć nad Adriatykiem, nad całą południową Europą, bo Stalin nie zgodził się na lądowanie za linią Wisły tych samolotów, ale ginęli też praktycznie lotnicy poza Amerykanami z całej wspólnoty brytyjskiej. Kanadyjczycy, Nowozelandczycy, Australijczycy, tak. Każdy praktycznie w załogach tych bombowców, które niosły pomoc powstańczą w Warszawie, byli ci lotnicy. Oni ginęli, oni są, część z nich jest pochowana w Polsce, część gdzieś po trasie, gdzie te maszyny były zestrzelone. Więc myślę, że takich filmów, pełnometrażowych, takich pełnokrwistych filmów, monumentalnych, jak proszę zauważyć, jak pamięta, dba się o pamięć historyczną na Zachodzie. Takie filmy jak O jeden most za daleko, jak film traktują Bitwa o Anglię, film o lądowaniu pod Anzio,
Dunkierka ostatnio,
Szeregowiec Ryan. Przecież to jest film o lądowaniu w Normandii tak naprawdę. I taki, ale mówię od lat 60. No to jest, i proszę zauważyć, to jest plejada tuzów, największych tuzów kina, gigantyczne. Wtedy nie było takich technik, żeby komputerem można było coś podrobić, więc setki pojazdów, samolotów, maszyn, to były gigantyczne pieniądze. Nikt na to nie szczędził, bo to jest pewien wyraz, pewien też szacunek dla tych ludzi. I myślę, że o samym polskim lotnictwie można byłoby nakręcić, myślę, że Piotr się ze mną zgodzi, kilkanaście takich filmów.
Bardzo wam dziękuję w takim razie. Miejmy nadzieję, że może te dwa filmy o Dywizjonie 303 to będzie taki początek właśnie filmów historycznych o polskich bohaterach z II wojny światowej i nie tylko z drugiej, z pierwszej też, czemu nie. Moimi gośćmi byli Piotr Matwiej i Maciek Zalewski. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Dobrej nocy.
Dziękujemy. Dobranoc.
Już za chwilę reportaż Maćka Zalewskiego, zatytułowany po prostu Generał Skalski, to po małej pauzie muzycznej.